Halo Komiks, Dominik Szcześniak, witam Państwa. Dziś chciałbym przyjrzeć się temu, jak na rynku radzą sobie serie, które niegdyś Państwu polecałem. Zaczynam od Jessica Jones, czyli prywatnej pani detektyw z przeszłością superbohaterską. To, co bohaterka, dzięki uprzejmości Briana Michaela Bendisa i Michaela Gaidosa, wyprawia w drugim tomie, bije na głowę jej perypetie opisane w albumie, który zainicjował serię. Autorzy porzucili wielkomiejską scenerię, przenosząc akcję do małej mieściny i serwując czytelnikom historię opowiadaną już setki tysięcy razy. Oto w tejże mieścinie młoda dziewczyna przepada bez śladu, pozostawiając za sobą jedynie pamiętnik i szereg osób z motywem jej uprowadzenia lub zamordowania. Z sympatycznych mieszkańców stopniowo zaczynają wyłazić rzeczy szpecące ich moralność. Bendis pisze o fali rasizmu i uprzedzeń. O próbie wyrwania się z dusznych mieścin, w których rządy nad duszami sprawują pan, wójt i pleban. Poza główną historią są tu jeszcze dwie, obie zaskakujące i pokazujące, że scenarzysta naprawdę miał solidny pomysł na tę serię. Całość napisana jest bardzo błyskotliwie. Bendis stosuje dużo szybkich, rwanych dialogów, dla których Gaidos dostosował zresztą świetny sposób graficznej narracji, polegający na rysowaniu serii powtarzających się, nieznacznie modyfikowanych kadrów. Powoduje to, że podczas lektury kompletnie nic nie zgrzyta. Alias zdecydowanie trzyma poziom, a nawet zwyżkuje. Ale w sumie to dość spotykana sytuacja, jeśli chodzi o drugie tomy dłuższych opowieści. Co innego, tom na przykład siódmy. Tutaj może już dojść do zmęczenia materiału, ale czy musi? Niekoniecznie, czego dowodzi najnowsza odsłona amerykańskiego wampira Scotta Snydera i Rafaela Albuquerque. Choć na grzbiecie albumu widnieje siódemka, jest to tak naprawdę tom inaugurujący drugi cykl serii. Jest więc i świeży zasób pomysłów, i nowe rozwiązania formalne, i z głową poprowadzeni starzy bohaterowie. Akcja komiksu rozgrywa się w roku 1965, a więc 10 lat po wydarzeniach z cyklu pierwszego. Początek jest dość kameralny, bowiem miejscem zdarzeń jest mała farma w Kansas, a najistotniejszym dla fabuły miejscem piwnica chaty stojącej na tej małej farmie. Snyder proponuje kilka ciekawych pomysłów, takich jak azyl dla młodocianych wampirów, nawiązująca do Twin Peaks akcja z sygnalistą, czy też spinający to wszystko motyw zbliżającego się pradawnego zagrożenia. Ten ostatni być może trochę przesadzony, ale prawdopodobnie niezbędny do tego, by wywołać rumieńce na twarzach odbiorców. Swoistym nowum w serii jest wieńczący album rozdział, w którym komiksowi jako formie wyrazu towarzyszą karty z pamiętnika jednego z bohaterów. Gdyby jeszcze za ich opracowanie odpowiedzialny był główny rysownik serii, byłoby wyśmienicie. Niestety zamiast Rafaela Albuquerque ostatnią część tej odsłony amerykańskiego wampira narysował początkujący twórca Matias Bergara. Z drugiej strony gdzieś przecież chłopak musi szlifować umiejętności. Spoglądając na ten album całościowo, twórcom należy się bardzo wysoka ocena. Fani serii nie będą zawiedzeni. Odcinania kuponów nie zaobserwowałem. Lekkiej zadyszki w tomie drugim dostał natomiast Azymut, duetu Lupano i Andrae. Ekscytacja tomem pierwszym być może wywołana została szokiem spowodowanym niesamowitą warstwą wizualną albumu oraz nietypowym słowotwórstwem. Jakkolwiek to ostatnie zaczyna być już nieco nużące, rysunki wciąż są pierwszorzędne. Tym razem, poza fantastycznymi plenerami i świetnie zaprojektowanymi postaciami, rysownik miał okazję wkomponować do swojej pracy nieco odcieni szarości oraz piaskowej żółci. Obie te palety barw zyskały rzecz jasna solidne uzasadnienie w fabule. Autorzy działają tu zarówno w sferach niesamowitej wyobraźni, jak i przyziemnych problemów i lęków. Chociaż, czy aby na pewno przyziemnych? Rozwiązać kwestie uciekającego czasu, odszukać zaginiony biegun północny i wydostać się z zamku melancholijnej personifikacji smutku to raczej kwestie dalekie od przyziemnych. Tę serię cechuje bardzo duży poziom niesamowitości, nieprzeciętności i absurdu. Tak duży, że aż niemal wcale już nie zaskakujący. Ale mimo, że bez impetu obecnego w pierwszym albumie, ta seria wciąż jest warta uwagi. Jakimi jeszcze komiksami warto się zainteresować? O tym opowiem za tydzień. A tymczasem dziękuję za uwagę, kłaniam się i do usłyszenia.